W monumentalnej pracy The Theory of Moral Sentiments z 1759 roku Adam Smith, powszechnie uznawany za ojca nowożytnej ekonomii politycznej, objawia się nam jako myśliciel o znacznie szerszych horyzontach, subtelny moralista oraz przenikliwy filozof społeczny. W samym sercu jego rozważań spoczywa pojęcie sprawiedliwości. Smith traktuje ją w sposób wyjątkowy, odmawiając jej statusu jednej z wielu cnót, takich jak rozwaga, umiarkowanie czy dobroczynność. Dla szkockiego myśliciela sprawiedliwość nie jest jedynie opcjonalnym elementem etycznego krajobrazu, lecz stanowi absolutny fundament porządku społecznego, bez którego jakakolwiek trwała struktura międzyludzka uległaby niechybnej dezintegracji. Dlaczego Adam Smith uważa sprawiedliwość za fundament porządku społecznego, odróżniając ją od dobroczynności? Odpowiedź jest prosta. Sprawiedliwość jawi się jako specyficzny rodzaj moralnego obowiązku, którego przestrzeganie może, a w sytuacjach krytycznych wręcz powinno być wymuszane siłą. Jest to zatem cnota egzekwowalna, ściśle powiązana z ochroną elementarnych dóbr człowieka, takich jak życie, integralność cielesna, własność oraz nienaruszalność podjętych zobowiązań. Smith stosuje niezwykle trafną metaforę architektoniczną. Twierdzi on mianowicie, że o ile społeczeństwo może istnieć bez dobroczynności, gdyż jej brak nie generuje bezpośredniego zagrożenia dla ładu, o tyle nie może funkcjonować bez sprawiedliwości będącej główną kolumną podtrzymującą gmach społeczny. Dobroczynność jest ozdobą, sprawiedliwość zaś konstrukcją nośną, której naruszenie skutkuje natychmiastowym zawaleniem się całej cywilizacyjnej struktury. W smithowskiej analizie psychologicznej szczególne znaczenie ma pojęcie resentment, tłumaczone jako oburzenie moralne. Jest to uczucie, które natura zaszczepiła w ludzkim sercu jako pierwotny mechanizm obronny przed wyrządzanym złem. Resentyment jest w tym ujęciu moralnym odpowiednikiem bólu fizycznego. Pełni funkcję sygnału alarmowego, który informuje o naruszeniu dobra i domaga się zadośćuczynienia oraz ukarania sprawcy. Kluczowe jest jednak to, że nie mamy tu do czynienia z emocją czysto subiektywną, lecz z reakcją, której właściwość polega na tym, że bezstronny obserwator, czyli impartial spectator, mógłby ją w pełni podzielić i uprawomocnić. Koncepcja bezstronnego obserwatora stanowi niezwykle spójną konstrukcję intelektualną, która w mistrzowski sposób łączy antropologiczną przenikliwość z rygorystyczną precyzją normatywną. W jaki sposób koncepcja bezstronnego obserwatora Adama Smitha łączy psychologię moralności z fundamentami ładu społecznego? Ów wewnętrzny, bezstronny obserwator, będący instancją pozwalającą oceniać własne czyny z perspektywy obiektywnego, hipotetycznego świadka, stanowi centralny mechanizm teorii uczuć moralnych. Moralność nie działa w próżni, lecz jest weryfikowana w nieustannym, wyobrażonym dialogu z uogólnionym innym, obserwatorem pozbawionym interesowności, którego aprobata legitymizuje nasze reakcje emocjonalne. Własne czyny oceniamy, próbując spojrzeć na nie oczami owego bezstronnego świadka, choć jest to przedsięwzięcie obarczone chroniczną trudnością. Ludzka stronniczość, wynikająca z gwałtownych namiętności oraz egoistycznego interesu własnego, nieustannie zniekształca obraz rzeczywistości. Sumienie nie działa w próżni, lecz musi nieustannie konfrontować się z dwoma naturalnymi probierzami oceny moralnej. Pierwszym z nich jest ideał doskonałości, czyli abstrakcyjny wzorzec, wobec którego nawet najbardziej cnotliwe jednostki zawsze odnajdują w sobie bolesne braki. Drugim jest przeciętny poziom osiągany przez innych ludzi, który w praktyce wyznacza granice społecznej pochwały lub nagany w danej wspólnocie. Doświadczenie życia społecznego oraz systematyczna obserwacja przypadków aprobaty i dezaprobaty prowadzą do powstania reguł, które zaczynają działać jako imperatywne poczucie obowiązku. Wyrzuty sumienia należą w ujęciu Smitha do najdotkliwszych i najbardziej niszczycielskich uczuć, jakich może doświadczyć człowiek w życiu. Składają się na niepalący wstyd, głęboki żal, współczucie dla osób skrzywdzonych oraz paraliżujący lęk przed sprawiedliwym resentymentem ze strony innych ludzi. W obrazie filozofa wyrzuty te są niczym mściwe furie, gdyż są nieuniknione, jeśli dopuściło się niesprawiedliwości, i niosą karę nawet wtedy, gdy uda się uniknąć sankcji zewnętrznych. Przestrzeganie tych zasad stanowi samą istotę poczucia obowiązku, przy czym filozof stosuje tu niezwykle trafną i wyrazistą analogię do struktur językowych. Zasady sprawiedliwości przyrównuje on do reguł gramatyki. Są one ścisłe, precyzyjne i nie dopuszczają żadnych wyjątków, stanowiąc niezbędny warunek istnienia stabilnego społeczeństwa. Współczesna neurobiologia moralności dostarcza dowodów na to, że nasze dylematy etyczne mają swoje głębokie zakorzenienie w architekturze mózgu, a nie tylko w abstrakcyjnym rozumie. W jaki sposób współczesna nauka i koncepcje cnót Adama Smitha wyjaśniają mechanizmy sumienia oraz rolę charakteru w budowaniu ładu społecznego? Kiedy rozważamy kategoryczne zakazy, w umyśle rozbłyskują struktury limbiczne odpowiedzialne za emocje, podczas gdy chłodne kalkulacje utylitarne angażują przede wszystkim analityczną korę przedczołową. Antonio Damasio wskazywał na kluczową rolę markerów somatycznych, czyli emocjonalnych sygnałów z ciała, które wpływają na decyzje jeszcze przed ich pełną świadomą analizą. Można zatem przyjąć, że smithowski wewnętrzny sędzia posiada swój biologiczny odpowiednik w zintegrowanej pracy ośrodków afektywnych oraz kontroli wykonawczej. Ta neurologiczna symfonia pozwala nam korygować impulsy, przekształcając surowe odczucia w usystematyzowany osąd moralny, który wykracza poza doraźny interes jednostki. Analiza smithowskiej teorii cnót ukazuje studium charakteru badanego poprzez wpływ na własne szczęście oraz oddziaływanie na dobrostan innych osób. Cnota jest dla niego czymś więcej niż zgodnością z obyczajem, to moralne piękno wymagające od człowieka nadzwyczajnego panowania nad sobą. Szczególne miejsce zajmuje tu roztropność, czyli praktyka polegająca na ochronie własnego zdrowia i reputacji, będąca cnotą bezpiecznego kursu i stabilności. Człowiek roztropny jest powściągliwy w sądach, skromny w mowie i zdolny do trwałych przyjaźni. Dopiero połączenie tej ostrożności z dzielnością i dobrocią tworzy wielką roztropność, stanowiącą mariaż najlepszej głowy z najlepszym sercem. Ostatnim elementem tego układu jest życzliwość, czyli cnota wyrażająca się w bezinteresownej trosce o szczęście innych, obejmująca współczucie oraz uprzejmość. Mechanizm jej działania opiera się na zjawisku zdwojonej sympatii, gdzie obserwator współodczuwa zarówno z osobą przeżywającą emocje, jak i z jej bezpośrednim adresatem. Sympatia, psychologiczna zdolność do wczuwania się w stany innych, staje się pierwotnym źródłem ocen moralnych, zastępującym abstrakcyjne zasady rozumu. Choć życzliwość nie jest konieczna do przetrwania ładu społecznego, nadaje ona relacjom międzyludzkim niezbędną łagodność i głęboko ludzki wymiar. W jaki sposób Adam Smith weryfikuje historyczne systemy etyczne i jak definiuje rolę sprawiedliwości oraz życzliwości w społeczeństwie? Smith występuje w roli krytycznego syntezatora, który z wielką precyzją oddziela trwałe fundamenty od teoretycznych nadbudówek. Stoicyzm ceni za koncepcję życia zgodnego z naturą, choć odrzuca stoicką apatheia jako postawę nienaturalną. Epikureizm poddaje krytyce za próbę sprowadzenia cnoty do narzędzia służącego wyłącznie osiąganiu przyjemności. Wobec Bernarda Mandevilla, głoszącego tezę, że wszelka cnota jest jedynie maską dla pychy, Smith przyjmuje stanowisko zdecydowanie polemiczne. Argumentuje on, że pragnienie bycia godnym pochwały może wynikać z autentycznej miłości cnoty, co czyni człowieka istotą zdolną do prawdziwej autonomii moralnej. Jak filozoficzne koncepcje moralności Smitha, Huma i Kanta mogą posłużyć do zaprojektowania systemu wartości dla sztucznej inteligencji? To pytanie zyskuje niezwykle praktyczny wymiar w kontekście systemów sztucznej inteligencji. Czy maszyna powinna posiadać wartości, a jeśli tak, to w jaki sposób mielibyśmy je w niej zaimplementować, skoro jest ona pozbawiona ewolucyjnej historii? Ludzka moralność jest wdrukowana zarówno biologicznie, jak i kulturowo, natomiast sztuczna inteligencja nie posiada naturalnej, afektywnej konstytucji, która mogłaby służyć za jej wewnętrzny kompas. Możemy próbować zaszyć w niej wartości w duchu Kanta, jako zbiór a priorycznych zasad logicznych, których łamanie prowadziłoby do wewnętrznej sprzeczności systemu. Alternatywą jest podejście Hume'owsko-Smithowskie, polegające na modelowaniu zachowania maszyny poprzez symulowaną empatię oraz uczenie ze wzmocnieniem opartym na społecznej aprobacie. W świecie, w którym algorytmy coraz częściej przejmują ciężar naszych decyzji, smithowska idea bezstronnego obserwatora staje się ostatnią linią obrony ludzkiego sumienia. Czy w procesie projektowania sztucznej inteligencji zdołamy zaszczepić maszynom empatię, która nie będzie tylko matematyczną symulacją, lecz autentycznym ograniczeniem dla bezwzględnej logiki? Ostatecznie nasze przetrwanie zależy od tego, czy zdołamy utrzymać w naszych cyfrowych tworach to samo napięcie między rozumem a sercem, które od wieków definiuje naszą własną, kruchą moralność.